odchodzi z tego świata, przekazuje ostatnie słowa, tak zwane wniebowstąpienie, jest napisane, że było 500 osób na tym miejscu, jako świadków. Może trochę ciszej, bo gdzieś jest, gdzieś coś sprzęga. Teraz nie ma, dobrze. 500 osób towarzyszyło mu, kiedy wstępował do nieba, jako świadkowie. Można było powiedzieć sobie, po tych 3,5 roku głoszenia, taka sobie liczba. Na pewno to nawet nie byli ci, których uzdrowił, prawda? Najbliżsi przyjaciele. I zauważ jedną rzecz, 500 osób. On mówi, nic nie róbcie na własną rękę, tylko czekajcie na jednym miejscu i módlcie się. I teraz policz, ilu zostało. Tam jest napisane, że w tej sali zgromadziło się 120. Ale 500 świadków było. Troszeczkę czasu upłynęło i w sali, gdzie oczekiwali, modlili się, mieli czekać na jakiś znak z nieba, pozostało ich 120. A gdzie tych 380? Co widzieli w niebo wstąpienie i to wszystko? No gdzieś sobie poszli. Mieli inne zajęcia, mnóstwo spraw do załatwienia. I do tych 120 przemawia mocą swego ducha i zsyła ducha w postaci płomieni ognia i w ten sposób zakłada swój kościół na ziemi. I tam nie jest napisane, jaki kościół on założył, tylko jest powiedziane kościół. W momencie zesłania Ducha Świętego, w dzień zielonych świąt, dawne święto plonów, wcześniej święto, kiedy Mojżesz znosi tablicę z góry, jest napisane, że wzgórza Golan zakwitły, zrobiły się zielone, chociaż nie była pora na to, żeby one się zrobiły zielone. Stąd tradycja w Izraelu, zielone święta. I później zrobiło się z tego święto plonów i w tym momencie, kiedy nadchodzą te zielone święta, czyli święto plonów, Duch Święty wstępuje na zgromadzonych w tym wieczerniku czy w tym pomieszczeniu i przyjmuje się to jako dzień, data, godzina założenia Kościoła na ziemi. Dlatego jeśli mówimy Kościół zielonoświątkowy, to nie jest takie samo wysłanie, tam sobie to wyssane z palca, że jakiś tam Kościół, dlatego że założony w Dzień Zielonych Świąt. Dlatego to się wszystko nakłada na tą tradycję. I tak jak mówię, z 500 świadków zostało po niedługim czasie 120 i z tych 120 mamy znowu tych 12 apostołów, którzy idą i zakładają różne lokalne kościoły. Wiecie, tradycja człowieka była tak mocna, ich przywiązanie do świątyni jako Żydów było tak mocne, że oni zbierali się po domach i nie wiedzieli, co zrobić, to szli do świątyni, zbierali się przy tak zwanym przedsionku salomonowym. Bo z jednej strony chcieli przeżyć coś więcej, moc Ducha Świętego, a z drugiej strony był ten judaizm, ta świątynia i te wszystkie obrzędy i ta religia. I tak byli jedną nogą tu, drugą tam i po prostu, wiecie, Bóg w pewnym momencie w roku 70 po prostu doprowadza do zburzenia świątyni, żeby nie było problemu. Po prostu zburzył im tą świątynię, jedyne miejsce kultu, które czcili od setek tysięcy lat. I wtedy chrześcijanie musieli się rozproszyć ze względu na prześladowania. Czyli te prześladowania doprowadziły do powstawania nowych i nowych, nowych zborów. Tam, gdzie szli, tam zakładali nowe zbory, nowe kościoły. A było, można powiedzieć, no było już tak fajnie, mieli świątynię, mieli wszystko poukładane, religia funkcjonowała. Bóg musiał dopuścić coś takiego, że zburzył im tą świątynię, te stare zwyczaje, tą religię, aby, że tak powiem, popchnąć ich do czegoś nowego. I wtedy poszli w nowe miejsca, gdzie nie znali niczego i tam masowo działał Duch Święty, tam głosili słowo, ludzie się nawracali, od razu ich chrzcili i zakładali lokalne kościoły. Gdyby zostali w Jerozolimie, gdyby nie było prześladowania, może by tak sobie zostali. I nic by się nie wydarzyło. I tych 12 z tym jednym wymienionym praktycznie przeżył tylko Jan. Jeżeli chodzi o naturalną śmierć, to tylko Jan dożył starych lat na wyspie Patmos i odebrał to objawienie, które Jezus mu przekazał co do zborów. Tamci na różne sposoby, można powiedzieć, zostali wymordowani. Ale to nie oznaczało końca chrześcijaństwa. Świątynia została zburzona, żeby nie wracali do starych tradycji. Apostołowie wszyscy, oprócz Jana, którego nie udało się zabić, mimo to, że tradycja mówi, że gotowali go w gorącym oleju i różne rzeczy z nim robili, ale on ciągle żył, bo czekał na to objawienie, które Bóg mu miał przekazać. Był najmłodszym uczniem i dożył prawdopodobnie stówy, co w tamtych czasach było dużym osiągnięciem. Kiedy odbierał to objawienie spisane jako Apokalipsa, to może gdzieś miał około 90. Sam już nie pisał, ale na tyle to więzienie było łagodne, że miał pomocników, którzy spisywali to, co mówił. Czyli tam już go tak za bardzo nie gnębili, tylko był w izolacji i mógł to spisać. I można sobie tak powiedzieć tak. Świątynia została zburzona, apostołowie zostali wymordowani, ale to nie zatrzymało rozwoju chrześcijaństwa. Do III, IV wieku oni nie budują żadnych budowli, tylko zbierają się po domach, ale już po zburzeniu świątyni wychodzą z świątyni, z synagogi i zakładają po prostu lokalne zbory. Od III, IV wieku zaczynają się pojawiać jakieś kościoły jako budowle chrześcijańskie z krzyżem, już nowe symbole. Na początku z pierwszych wieków nic nie wiadomo. Był zbór taki w Jerozolimie, tu, tam, ale po prostu z tamtych czasów nic nie zostało. Oni zbierali się w Rzymie, w podziemiach, w katakumbach. Na czerwono wyszło, to chyba bateria. Wyznania chrześcijańskie, to mamy 200, to jest tylko poniżej 0,5%. Może dlatego, że nie ma prześladowań? Może dlatego, że już wszystko mamy? Może dlatego, że jest tyle innych ważniejszych zajęć? Nie wiem. Pytanie dzisiejsze takie postawione, jeżeli chodzi o tą usługę, to jest pytanie, po co ci Kościół, po co ci zbór? Co to jest? Zbór, kościół, bo to jest zamiennie. W języku greckim używa się słowa eklezja. To jest zgromadzenie. To słowo było znane wcześniej, zanim powstał kościół chrześcijański i zawsze oznaczało jedno. Zgromadzenie ludzi w jakimś celu to było eklezja. Czy zgromadzenie. I później przylgnęło to do kościoła. Nasze słowo Kościół nie ma dobrego rodowodu. Biskupów, którzy fundowali kościoły, zawsze chowano pod posadzką kościoła, żeby jak najbliżej byli kościoła. I z tych kości, z tego słowa powstał polski zamiennik kości, kościół. Prawda, że dziwne. W starym Izraelu pod podłogą świątyni zakopywali Boże Słowo. Jeżeli jakiś przepisywał tam i przepisywał i na stronie 1081 zrobił małego byka, ponieważ Słowo Boże musiało być idealne, to wtedy te zwoje zakopywano pod świątynią, pod posadzką. Nie można było ich zniszczyć, nie można było ich spalić. Czyli tak naprawdę to, co przetrwało pod posadzką świątyni, to były teksty z błędami, na których często się opieramy. Że jak pisarz się pomylił, no to trudno, trzeba było zacząć od nowa. Oni pod posadzką umieszczali Boże Słowo. Później my w tych późniejszych czasach, no to tak jak mówię, kości biskupów, kościół. Tych, którzy założyli, którzy fundowali dany kościół, oni mieli prawo spoczywać tam w tej kaplicy, bazylice czy w kościele. I tak powstał ten nasz kościół. Eklezja to jest zgromadzenie ludzi w jakimś celu. I to jest bliższe nam, kościół jako zgromadzenie, zbór jako zgromadzenie ludzi w jakimś celu, że chcemy oddawać Bogu cześć, chcemy razem się modlić, chcemy razem Go uwielbić. To jest eklezja, to jest prawdziwy kościół. Niektórzy mówią, że kościół to jest grupa ludzi, którzy żyją pod panowaniem Boga, pod autorytetem Boga. To jest kościół. Bo Jezus też tak nauczał. Przyjdę po kościół mój. Ustanowię kościół mój. I nie mówił jaki. Nie ma znaczenia. To jest grupa ludzi, która żyje pod autorytetem Boga. To jest kościół. Według niego. Który żyje pod panowaniem Boga. Jeżeli żyjesz pod autorytetem Boga, to jesteś częścią Bożego Kościoła. Jesteś częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. To, co dzisiaj chcieliśmy przeczytać, to będzie właśnie z Objawienia Jana. Pierwszy rozdział. Od 9 wersetu może. To jest brytyjskich strona 1333. Na samym końcu Biblii, ostatnia księga, pierwszy rozdział. Tak zwane objawienie Jana to jest błędne oczywiście. Jest to objawienie Jezusa Chrystusa, tak jak tam Jan wyjaśnia, spisane przez Jana, a z greckiego mówimy apokalipsa. Po niemiecku Offenbarung, też objawienie. Zobaczmy, co Jan spisał od 9 wersetu. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. Wiecie, to jest tutaj ciekawe, że Bóg zwraca się w tym przesłaniu do konkretnych, lokalnych zborów, które istniały w tamtych czasach. Były znane te miejscowości z nazwy. I kiedy Jan się obraca, to nie widzi jakiejś mapy, tylko widzi zbory w postaci 7 złotych świeczników. I teraz na pytanie, czym jest kościół, czym jest lokalny kościół, czym jest lokalny zbór, dla Boga to jest proste, to jest złoty świecznik. Złoty świecznik był umieszczony w świątyni jerozolimskiej, miał tak ze 2 metry i 7 ramion. I to było coś super. Jak zburzyli świątynię w roku 70, chociaż rozkazy generałów były wyraźne. Nie wolno zburzyć świątyni. No ale wiem, jak się stało. Parę pochodni rzuconych do świątyni, deski były powlekane złotem. Jak się to zaczęło topić, deski się spaliły, a złoto spłynęło w dół, no to żołnierze na drugi dzień, jak się zorientowali, że to jest złoto, no to sami kopali, tak jak było powiedziane, że nie pozostanie kamień na kamieniu, który nie zostałby przewrócony, żeby wydobyć te grudki złota stopione. Tak było. Ale rozkazy rzymskich generałów były wyjasne. Zostawcie świątynię, nie ruszajmy świątyni. Stało się, tak się stało. Wszystko zostało zrównane z ziemią, przekopane i tyle. I ten świecznik, który był świątyni jerozolimskiej, on nie spłonął. Jest na łuku Tycjana w Rzymie, jest ten świecznik, jak tak 6-8 żołnierzy targa go, wynoszą go ze świątyni. 2 metry taki świecznik ze złota, on nie wiem ile ważył, ale 6 żołnierzy rzymskich miało co robić. Oni wyciągnęli te wszystkie większe przedmioty, oprócz tego złota, które pakowali do kieszeni, i te wszystkie przedmioty ze świątyni posłużyły, zostały przewiezione do Rzymu i posłużyły do budowy Koloseum. Są na łuku triumfalnym jednego z tych generałów i cesarzy właśnie ten obraz. Koloseum, które zostało później użyte do tego, do czego zostało użyte. Że tam był cyrk, gdzie również męczono chrześcijan. Ale pieniądze na tą budowlę poszły ze sprzętów zrabowanych ze świątyni jerozolimskiej. A główny element, który jest na tych płaskorzeźbach, to jest właśnie ten 2-metrowy świecznik. Teraz w Jerozolimie jest kopia, stoi za szkłem kopia, żeby każdy widział, jakie to miejsce jest duże. Widzieliśmy to i Bóg w tej wizji, jaką przekazuje Janowi, przyrównuje każdy lokalny zbór, każdy lokalny kościół do takiego świecznika. Nie tam jakiegoś drewnianego, tylko jest napisane złoty świecznik. No to jest chyba coś. To było bardzo ważne w świątyni jerozolimskiej. I Jan to spisał, że to jest 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. Wiecie, jeżeli można słowami opisać coś takiego, to nie możemy się dziwić Janowi, że po prostu wolał paść na podłogę i udawać umarłego. Jeden z tych ruskich braci, który tu był, powiedział: dziękujcie Bogu, że aniołowie są duchami. Dlatego, że gdybyśmy ich widzieli, że to są potężni wojownicy, to cały czas byśmy musieli leżeć na podłodze. To nie byłaby dobra pozycja dla nas. Widząc ich wielkość, ich chwałę, ich potęgę, gdyby oni występowali w fizycznej postaci, tak jak są opisani w psalmach, to musieliśmy cały czas pozostać na podłodze. Tak jak Jan, ze strachu może, z chęci oddania czci, nie wiem. No i Jan, jak to zobaczył, to oczywiście od razu na podłogę i leży. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Czyli ode mnie się wszystko zaczęło i na mnie się wszystko kończy. I dalej czytamy w 18 wersecie: i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jezus mówi do niego: nie bój się. Ja jestem żyjący. Umarłem, ale żyję i teraz mam klucze i śmierci, i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. I teraz później jest werset 20, gdzie sam Bóg tłumaczy tą wizję. Wiecie, często my mamy jakieś obrazy, wizje, i później sobie je jakoś tłumaczymy i każdą przypowieść możemy też, którą Jezus opowiadał, na różne sposoby tłumaczyć w naszym życiu. Niektóre on wyjaśniał dobitnie, jak po kolei, kto jest kim, inne nie. A tutaj w tej wizji Jezus mówi do Jana w ten sposób: co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Jeżeli ktoś by miał jeszcze wątpliwości, no ale czy na pewno te złote świeczniki to są nasze zbory? Przecież one nie są takie złote. Ale dla Boga Bóg widzi to jak złoty świecznik. Jest napisane, jeszcze tam są aniołowie, którzy strzegą tych zborów, które są na ziemi. Niektórzy pastorzy mówią sobie tak, o, to może są pastorzy. Nie, bo tam są wskazówki, do tych aniołów są wskazówki i tak dalej. To chyba nie są pastorzy. To są aniołowie zborów. Aniołowie, którzy opiekują się tymi zborami w sferze duchowej, w sferze niebieskiej. Ja wiem, że niektórzy pastorzy chcieliby być takimi może aniołami nad zborami, ale Bóg to inaczej zaplanował. I później czytamy przesłanie do tych 7 zborów. Teraz nie będziemy tego po kolei czytać. I do każdego zboru jest podobny schemat lokalnego. Najpierw Jezus mówi, co jest źle. Za co was cenię, a gdzie zawiedliście? No i teraz można powiedzieć, no to już mamy pozamiatane, bo nic nie da się ukryć. Ale do każdego zboru jest obietnica. Jest obietnica. Czyli Jezus mówi, jeżeli się odwrócicie od tego czy tamtego, to po prostu i daje obietnicę do każdego zboru inną. I wśród tych 7 opisów jest jedna charakterystyczna rzecz, że mówi, ale jeżeli nic nie zrobicie, to przyjdę i potrząsnę albo ruszę ten świecznik. Czyli to, co często ludzie sobie przypisują i chcą potrząsać zborami i ruszać te świeczniki i przestawiać po swojemu i mówić tak mówi Pan, to Jezus powiedział, to jest, nie bierz się za to, to jest moja sprawa. On w tej wizji chodzi między świecznikami. Po co? Aby one dobrze świeciły, bo świecznik jest po to, aby świecić, aby one dobrze świeciły. Ale jeżeli jest jakaś wada, to on mówi, gdzie jest ta wada, jak to poprawić i daje obietnicę, zachętę, nadzieję. To jest Boże Słowo. Obietnica, zachęta, nadzieja. A jednocześnie mówi, jeżeli się nie upamiętacie i dalej będziecie trwali w jakichś błędnych naukach, albo dopuszczali się innych rzeczy, które nie podobają się Bogu, to przyjdę i poruszę ten świecznik. Czyli znowu mówi, nie bierzcie się za naprawianie jakichś innych zborów albo coś, bo to jest moja działka. Ja jestem za to odpowiedzialny. Ja mogę to zrobić. Ja mogę przyjść i jak będzie trzeba, to poruszę ten świecznik, bo to jest mój zbór. On to mówi, to są jego zbory. Czyli tak naprawdę obojętnie jaki to jest zbór, kościół, mały czy duży, to jest to Kościół Boży. I dla niego jest to złoty świecznik. I on będzie nas korygował, będzie chciał nas zmienić, ulepszyć, powiedzieć, co jest złego, co mamy naprawić i zawsze jest to powiązane z Bożą obietnicą. I on ma tylko do tego prawo. Na pewno wielu ludzi jest takich, którzy już wiedzą, co trzeba naprawić, aby zbór dobrze funkcjonował i chcą zrobić z tego firmę, organizację, niektórzy może jakiś urząd, a niektórzy może wszystko razem, że chcieliby, żeby to był urząd, firma i organizacja. To znaczy się, żeby wszystko było dobrze poukładane, żeby wszystko dobrze działało tak jak w firmie, żeby wszystko było dobrze zorganizowane. I później przychodzi na zdrowie. I przychodzi coś takiego, że jak w tej anegdocie, kiedy Jezus przychodzi do takiego olbrzymiego zboru. No oczywiście w tych amerykańskich zborach oni mają ochronę i ze względu na bezpieczeństwo nie wpuszczają każdego i mają krótkofalówki i jeżeli ktoś niepowołany wchodzi, to sprawdzają, co wnosi i to jest wymóg bezpieczeństwa, tak? I ponieważ w tej anegdocie nie był dobrze ubrany i nie wyglądał dobrze i nie pachniał dobrze, Obok siedział już jeden taki żebrak, który płakał, bo go też nie wpuścili. Jezus rozmawia z nim. Czemu płaczesz? A on mówi, widzisz, to jest taki olbrzymi kościół Jezusa Chrystusa. Zobacz na ten napis. Ale nie wpuścili mnie, bo po prostu nie jestem właściwie ubrany albo przygotowany. Jezus poklepuje go i mówi, nie martw się, mnie też tutaj nie wpuścili. Czyli można by było się zastanowić, to po co jest ten wielki kościół? Dla kogo? Urząd, organizacja czy firma? Trzeba było się zastanowić. Czy to jest urząd, organizacja czy firma? Czy to jest może złoty świecznik dla Boga, który ma świecić? Pomyśleć sobie, no ale to nasze światło nie jest idealne. Ale my nie produkujemy tego światła. My mamy być odbiciem Jego światła, bo On mówi, ja jestem światłością. My jesteśmy tak jak księżyc, który odbija obce światło. Bo tu jest opisane, nie przez przypadek w tej wizji Jana jest opisane, że On, Jego światłość biła tak jak słońce w dzień, w południe. I my odbijamy to Jego światło. I poprzez to odbicie ludzie mogą zobaczyć Kościół na ziemi, bo my tworzymy ten Kościół. Obojętnie jacy jesteśmy. W swoich listach, ten 13 apostoł w listach do Koryntian zwłaszcza i w innych, opisuje lokalny Kościół jako organizm. I mówi, są różne organy, są różne części ciała, palce, jest nos, uszy i wszystkie inne części ciała. I mówi tak jak do dzieci, że cóż, jeżeli organizm składałby się tylko z głowy, a nie miał nóg, kiedy głowa nie umie chodzić. I są takie części bardziej na pokaz i są te części intymne. Kiedyś Joyce Meyer podała taki przykład, że no to, co nosi na palcach, a ona nosi biżuterię mimo wszystko. Wyobraź sobie, że oko nagle by zapragnęło się tak przystroić w te jej wszystkie łańcuszki i w te biżuterię. No ale dziwnie by to wyglądało, powbijane wszystko w oko lub zawieszone na oku. Ale jeżeli to jest na ręce, jak ktoś lubi, wygląda fajnie. I przy uchu może fajnie wyglądać, ale na wszystko jest właściwe miejsce. I apostoł Paweł naucza w listach do Koryntian, że to jest jak organizm. I myślisz sobie, gdyby tak oko pomyślało, no chciałbym być nogą. No ale organizm potrzebuje też oczu, żeby było wiadomo, gdzie idzie. Tak? Jeżeli organizm nie ma rąk, to nic nie może zrobić. Dlatego Paweł mówi, aby jedni w zborze nie zazdrościli innym, bo ten wydaje się, o ten jakby był uchem albo nosem, bo on wszystko wyczuwa. O tak, a inny jest takimi rękoma w zborze, że on jest, jak to się mówi, od tej ciężkiej, czarnej roboty. I myślę tak, Panie, dlaczego ja jestem rękoma, a ci inni tylko uszami. Oni słuchają, słuchają i słuchają. Paweł naucza, że organizm jeden funkcjonuje dobrze, jak ma wszystkie swoje organy, wszystkie swoje części na właściwym miejscu i one wypełniają swoje funkcje. A tak naprawdę głową Kościoła jest i tak Jezus Chrystus. I jak długo mamy tą jedną głowę, to jest wszystko w porządku. Wiecie, zawsze w bajkach dla dzieci albo w tych złych historiach przedstawia się różne potwory, które mają więcej niż jedną głowę. I według Boga to nie jest potrzebne i to nie jest dobre. Lewiatan, jeden ze złych duchów, ma aż 7 głów. Ale według Boga Kościół ma jedną głowę. To jest Jezus Chrystus. I jeżeli z tego dzisiejszego krótkiego nauczania możemy coś zapamiętać, to najważniejsze, żeby zapamiętać, że każdy kościół na ziemi jest cenny dla Boga jako ten złoty świecznik. Możesz sobie pomyśleć, ty, no ale ci Afrykańczycy też, oni tak tańczą jakieś te tańce. To jest ich kultura. Ja myślę, że Bóg też się cieszy w niebie i myśli sobie, o, znowu Afrykańczycy zaczęli tańczyć. On to po prostu słyszy. Oni mają inną kulturę, inną osobowość i dla niego to też jest złoty świecznik. Nie żaden czarny, tylko złoty świecznik. I nasz zbór, mały, maleńki, jest dla Boga takim samym złotym świecznikiem, jak inne rozstawione gdzieś tam. I naszą sprawą jest zadbać, abyśmy byli użyteczni. On daje nam to światło. Jeżeli my byśmy chcieli zacząć świecić swoim światłem, to powiem wam szczerze, no nie zabłyśniemy. Nie zabłyśniemy. Bo może dzisiaj nam by się coś udało, ale jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I musimy się oprzeć na Jego światle, które jest doskonałe. On mówi, jestem światłością. I z tego korzystać. I wtedy ten świecznik będzie miał swoją funkcję. On ma świecić po to, aby ludzie znaleźli drogę do Boga żywego. Po prostu, no ale my jesteśmy taką małą grupą. No ale tak naprawdę od takiej małej grupy, 12, z tym, że jeden się jeszcze nie nadawał, to od takiej grupy 12 się zaczęło. I czy nie mógł Bóg wybrać super uczonych, supermenów i z nimi budować kościół? Oni by znali wszystkie księgi, oni by już wszystko wiedzieli, oni by znali po 5 języków i wiedzieli, w którą stronę się ruszyć, bo się znali na kompasie i na wielu innych rzeczach, a on bierze jakiś tam pasterzy, rybaków, co pływali w kółko po jednym jeziorze, bo tam było tylko jedno jezioro. Jak tu wypłynęli, to widzieli tam brzeg. I to był cały ich świat. I on takich ludzi wybrał. Nie było supermenów. On wybrał takich ludzi, jacy byli. Celników, grzeszników, ludzi zwykłej pracy. I pokazał nam, że z takimi ludźmi on może zbudować swoje królestwo, swój kościół. Więc jeżeli sobie myślisz, no ale wiesz, no ja to jestem taki czy inny, no to zobacz, że to się już udało. To się już udało na samym początku ze zwykłymi ludźmi, którzy zaufali Bogu, którzy dzięki mocy Ducha Świętego poszli i zaczęli mówić. Jest napisane, że oni głosili świadectwo, czyli oni opowiadali to, co przeżyli, to, co widzieli, uzdrowienia, wskrzeszenia, to, co słyszeli od apostołów, to, co słyszeli od Jezusa, oni przekazywali dalej. I tak naprawdę to Bóg niczego od nas innego nie oczekuje i nie wymaga, jak to, żebyśmy opowiadali świadectwo, jak to, żebyśmy się modlili do Niego i żebyśmy o innym opowiadali o Bogu. A jeżeli to będzie połączone z autentycznym życiem naszym, to jest gwarancja sukcesu. Ponieważ on mówi swoim słowem, ja zwyciężyłem świat. Ja. Z tą grupką tych 12 takich przypadkowych ludzi, można powiedzieć. Zwyciężył świat. Także jeżeli myślimy o swoim zborze, no tak, ale my jesteśmy tacy mali, tacy słabi, to chciałbym ci powiedzieć, że poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego ofiarę, poprzez Jego moc, nie jesteśmy już mali i słabi, tylko jesteśmy świecznikiem Boga żywego. Amen. Dziękuję wam za uwagę. Myślę, że